ilości osób nie mówiłem jeszcze, ale myślę, że z pomocą Ojca Niebieskiego postaram się braterstwu przekazać lekcję. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, który sobie dzisiaj przygotowałem, to chciałbym złożyć obowiązek przesłać pozdrowienia. Otóż wyjeżdżając ze zboru, którego jest członkiem zboru Ludu Pana w Chorzowie, pozostali braterstwo serdecznie prosili przekazać pozdrowienia błogosławieństwa Bożego, a w szczególności braterstwo Kołaczowie oraz brat Eras Czekalski. Oraz mam takie nietypowe pozdrowienia z takich społeczności skype'owych, których spotykamy się w większym gronie. Tutaj nie ma, część braci widzę, przyjechała na to nabożeństwo, ale tam szczególnie brat Daniel Młynek serdecznie też prosi pozdrawiać zawsze. Drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili na podstawie listu Jana na temat, taki sobie nazwałem, chodzić w prawdzie. Można powiedzieć, bardzo prosty temat, ale myślę, że łatwo jest powiedzieć, jak powinniśmy chodzić w prawdzie. Gorzej jest i trudniej jest właśnie zastosować się do tego, co Słowo Boże mówi. Chciałbym, abyśmy właśnie jako podstawę zabrali sobie z drugiego listu Jana i przeczytajmy sobie te zapisy. Jest ten list Jana, jest bardzo krótki, ale bardzo wiele różnych nam dodaje otuchy, a przede wszystkim pięciokrotnie się pojawia w tym liście słowo prawda. I chciałbym, abyście braterstwu zwrócili uwagę, czytając ten list za chwilę, abyśmy sobie popatrzyli właśnie, na czym polega chodzenie w prawdzie, jakie problemy się mogą pojawiać. A przede wszystkim ten list nam odpowie na to, w jakim cel jest tego, abyśmy właśnie chodzili w prawdzie. Chodzić w prawdzie. Może zacytujmy sobie, co apostoł święty Jan, najmłodszy z apostołów, w drugim liście Jana zapisał. Przeczytajmy sobie ten fragment, ten bardzo krótki list. No, pozwolę sobie go odczytać całego, bo jest bardzo krótki. I spróbujemy właśnie na podstawie tych zapisów wyciągnąć lekcję dla nas, aby ona służyła ku zbudowaniu. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga i Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. I ten werset czwarty jest właśnie podstawą dzisiejszej lekcji, gdzie apostoł święty Jan mówi, uradował się z tego, że zauważył, że dzieci, a więc bracia, chodzą w prawdzie. Myślę, że przyjeżdżając do takiej większej ilości miejsc na konwencję, mamy ten przywilej widzieć naszych braci i siostry. Jako naocznych świadkami jesteśmy tego, że chodzą w prawdzie. Jednym z takich celów właśnie jest społeczność braterska. Co dalej apostoł mówi? A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowe przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. I do tego szóstego wersetu, braterstwo, można powiedzieć o samych pozytywach. Apostoł święty Jan mówi o sprawach dla nas miłych. Mówi o miłości, o prawdzie. Druga część niestety już porusza problem pewien, który zaistniał w tamtym czasie. I zobaczcie, od siódmego wersetu już mówi nieco ostrzej. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, to mówi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Popatrzmy, drodzy braterstwo, mając w umysłach naszych ten tytuł Chodzić w prawdzie. Tak jak powiedziałem, pięciokrotnie apostoł święty Jan używa tutaj tego słowa prawda. Może to mieć taki cel, aby może zakodować pod tym pojęciem słowo Ewangelia. Bo w tamtym czasie, gdy mówiono o Ewangelii, kiedy apostoł święty Jan to pisał, to bardzo mocno się odbiorcom identyfikowało to słowo prawda, może już nie tak bardzo miało wpływ i zrozumienie z Panem Jezusem, co Ewangelia. I może tutaj apostoł święty Jan specjalnie używa tego słowa prawda, aby właśnie pod tym pojęciem ukryć słowo Ewangelia. I zobaczmy, drodzy braterstwo, jak bardzo ciekawie pisze. Czy ten list jest dla nas napisany? Takie byśmy sobie pytanie dali. Mówisz, starszy do wybranej Pani i do jej dzieci. Pierwszy werset i ostatni mówi, pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. No cóż, braterstwo, tutaj no, co nasza literatura, jak podchodzi i w książce pytań możemy sobie, takie pytanie zostało zadane bratu Raslowi. Na stronie 41 mamy takie pytanie, czy drugi list Jana jest pisany do osoby prywatnej? Czy do kościoła? Takie pytanie padło. I jest bardzo ciekawa odpowiedź, bardzo krótka, pozwolę sobie przytoczyć. Ja rozumiem, że był to list pisany do prywatnej osoby, ale dodaję kolejne zdanie. Cokolwiek jednak odnosi się do jednej osoby, może się odnosić do wielu osób w Kościele Chrystusowym, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. Myślę, że zgodni jesteśmy jako społeczność, że pod pojęciem do wybranej Pani może się kryć i najprawdopodobniej kryje się zbór, którym służyli bracia, którzy są nazwani, że chodzili w prawdzie. Chociażby ten właśnie ostatni werset mówi, pozdrawiam cię dzieci, siostry twojej wybranej. Myślę, że ja się skłaniam ku temu, że chodzi tu o zbór, a nie o jednostkę. Drodzy braterstwo, tak jak zauważyłem, mamy pięciokrotnie użycie słowa prawda, aż w czterech wersetach na samym początku. Na pytanie zadane Panu Jezusowi, co to znaczy chodzić w prawdzie, czym jest prawda, to pamiętacie to wydarzenie z życia Pana Jezusa już pod sam koniec Jego życia. Mamy ten zapis Ewangelii Jana w 18 rozdziale od 37 do 38 wersetu. Czytamy takie słowa. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jednym z celów przyjścia Pana Jezusa po raz pierwszy na ziemię było danie świadectwo prawdzie. I my, drodzy braterstwo, jako naśladowcy, jako członkowie ciała Chrystusowego, też naszym celem jest dać świadectwo prawdzie. Mówi dalej, każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Bardzo ciekawa odpowiedź tutaj człowieka, który był przez Rzym postawiony jako nadzorca nad Izraelem. Dzisiaj wyobraźcie sobie, braterstwa, gdybyśmy dzisiaj wyszli na ulicę i zapytali przechodniów w ankiecie, co to jest prawda. No wiemy, dzisiaj no ciężko by było, wiele różnych odpowiedzi na pewno by padło, ale my staramy się szukać I źródłem naszym jest, tak jak tutaj mamy tematowy motto dzisiejszej konwencji, mowę prorocką. Apostoł Święty Piotr mówi i ona ma nas utwierdzać, że jesteśmy w prawdzie. I to jest jedyne źródło, to Słowo Boże, które jest tą pochodnią na naszej drodze, jest jedyne źródło ku temu, abyśmy mogli właśnie chodzić w prawdzie. Sam Pan Jezus powiedział o sobie osobiście, że jest drogą i prawdą i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Każdy z nas, wypowiadając modlitwę, nawet bracia, bardzo często mówią właśnie, że w imieniu Jezusa i dzięki właśnie ofierze Pana Jezusa przychodzimy do Pana Boga, możemy się wstawiać w modlitwach. W Ewangelii Jana, bardzo dla nas ważnym rozdziale, w modlitwie arcykapłańskiej, w 17 rozdziale, 17 wersecie, Pan Jezus wyraził taką chęć i prośbę w swojej modlitwie za Kościołem i mówi w ten sposób: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. A więc tutaj bezpośrednio widzimy definicję prawdy, że Słowo Boże jest tą prawdą i chciał, aby Kościół poświęcał się ku temu, między innymi, aby właśnie służyć dla prawdy. A w innym miejscu dał nam Pan Jezus taką zachętę, że jeżeli poznamy prawdę, to prawda co zrobi? Nas wyswobodzi. Myślę, że tutaj gdybyśmy zaczęli się pytać jeden wzajemnie, to wiele przykładów z życia byśmy sobie mogli podać, w jaki sposób nasz prawda wyswobodziła z różnych problemów. A szczególnie, kiedy mamy nabożeństwo zeznania świadectw, to mamy wiele takich przykładów, jak bracia dzięki prawdzie zostali wyswobodzeni z tych problemów, nawet i tych codziennych, że dzięki Słowu Bożemu mogą kroczyć tą drogą. Apostoł Święty Paweł w hymnie o miłości, zapisanym w jakim księdze? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdziale, napisał o miłości, o tej najwyższej miłości, jaką jest miłość agape, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Zobaczcie, braterstwo, tutaj w tym tematowym wersecie 4 też jest pokazane, że radość, która była w sercu apostoła Jana, to powodem tej radości było to, że zobaczył, że bracia chodzą w prawdzie. A więc postarajmy się właśnie, drodzy braterstwo, odpowiedzieć, w jaki sposób i co na tej drodze naszej nas spotyka. Mając tylko sam list Jana, możemy właśnie na te odpowiedzi dać odpowiedzi na te pytania. Apostoł Święty Jan w pierwszym natomiast liście, bo ogólnie, jak można powiedzieć, statystycznie byśmy popatrzyli sobie, to w listach janowych, pierwszych trzech, najczęściej występują takie pojęcia jak prawda i miłość. I ta prawda, o której apostoł Święty Jan mówi, to nie jest jakaś taka pojęcie statyczne, bierna postawa. Są to pojęcia, które są związane z dynamiką, z działaniem, chociażby to, jak tutaj mamy w tym tematowym wersecie, chodzić w prawdzie, a więc chodzić właściwymi drogami, chodzić tak, jak Pan Jezus wskazał, we właściwe miejsca, abyśmy mogli właśnie powiedzieć, że jesteśmy tymi dziećmi Bożymi. Zobaczcie, bardzo mocne słowa w pierwszym liście Jana mamy zapisane, w pierwszym rozdziale od 6 do 8 wersetu. Mówi tak: jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie mamy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Tutaj mamy wiele pojęć. Przeciwieństwem chodzenia w prawdzie jest chodzenie w w ciemności. Największy problem się pojawia wtedy, gdy nam się wydaje, że chodzimy w prawdzie, a tak nie jest. Chodzenie w prawdzie mamy przez dzięki właśnie krwi Jezusa Chrystusa. Tutaj taką informację czerpiemy z tego zapisu, która nas oczyszcza i powoduje to, że możemy mieć przystęp do Pana Boga. Dzięki tej ofierze mamy usprawiedliwienie. Najbardziej ostre słowa są w 8 wersecie, gdzie mówi apostoł święty Jan: jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Każdy z nas, myślę, że tutaj jak jesteśmy, klękając do modlitwy, mamy ogromną świadomość tego, że nie jesteśmy doskonali. I w tym pierwszym liście, pamiętacie, w 2 rozdziale rozpoczyna słowa pan apostoł święty Jan, że mamy orędownika właśnie, przez którego możemy przychodzić do naszego Ojca. Takimi mocnymi słowami, które są z drugiej strony, a więc chodzeniem w ciemności, są słowa apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków 10 rozdziału od 26 wersetu. Mówi w ten sposób: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Drodzy braterstwo, tutaj jest pokazane, że rozmyślny grzech, świadomy, niweczy ofiarę Pana Jezusa. Tak naprawdę jest to najgorszy stopień właśnie grzechu, który nie daje możliwości właśnie życia w przyszłości. Teraz jesteśmy Bogu wdzięczni i możemy wielbić Go, że dostąpiliśmy tak wspaniałej łaski, otrzymaliśmy łaskę za łaską, bo w przyszłości dopiero ludzkość cała pozna tą prawdę, bo to jest właśnie, drodzy braterstwo, celem. Apostoł święty Paweł, pamiętacie, nam odpowiada w liście do Tymoteusza, do swojego syna w wierze, że celem Pana Boga, planem Pana Boga jest to, aby każdy przyszedł do społeczności, aby wszyscy ludzie byli właśnie zbawieni i doszli do poznania prawdy. I dzięki tej ofierze Jezusa Chrystusa i ofierze Kościoła ludzkość będzie mogła w przyszłości, w wieku tysiąclecia, przychodzić do prawdy. Drodzy braterstwo, ten nasz tematowy werset czwarty mówi o radości z braci służących w prawdzie. Apostoł święty Paweł, który wiele podróżował w swoim życiu, odbył 3 długie podróże misyjne, wiele zborów założył. Zobaczcie, jaki stan serca jego był. Mamy to opisane w 1 liście do Tesaloniczeńców, 2 rozdziale od 19 wersetu. Mówi: a któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Zobaczcie, braterstwo, w jaki sposób, tak jak apostoł święty Jan, dla niego radością było, że widział, że bracia i siostry postępują zgodnie z wolą Pana Boga i chodzą, jak jest powiedziane, w prawdzie. Tutaj, gdybyśmy sobie popatrzyli do konkordancji Stronga, to w tych pierwszych 4 wersetach to pięciokrotne użycie słowa prawda mamy z greckiego słowa, które jest pod numerem 225 konkordancji Stronga, altea, czyli znaczy tyle co prawda, szczerość, prawdomówność, prawdziwość, rzeczywistość. I tak naprawdę w tych listach pojawiają się takie pojęcia jak być w prawdzie, chodzić w prawdzie, trwać w prawdzie. Wszystko to pokazuje właśnie na tę czynną postawę chrześcijanina. Miłować w prawdzie, takie pojęcie też się przewija. Drodzy braterstwo, na to pytanie, co to jest prawda? Czy łatwo jest odpowiedzieć w dzisiejszym czasie? Wam, którzy może już jesteście kilka pokoleń w prawdzie, może łatwiej. Ci, którzy dopiero może wstępują na tą drogę, jest, myślę, ciężej, ponieważ jest powiedziane, że Biblia jest określana jako harfa, na której można wygrać jedną melodię? Wiele melodii. Jak więc, drodzy braterstwo, możemy stwierdzić, że to, w co wierzymy, jest prawdą? Jak przekonać brata, naszego bliskiego sąsiada, naszego znajomego? Jak utwierdzić drugą osobę, że znamy prawdę? Otóż z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam apostoł święty Piotr. Gdybyście sobie kolejne wersety przeczytali za tym tematowym, za mottem konwencji, to w wersecie 20 i 21 daje nam odpowiedź apostoł święty Piotr. Tu jest tutaj pokazana postawa, mowa prorocka, która jest tą pochodnią w tym czasie, ale dalej pokazuje nam, jest taki zapis. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Ale dalej zachodzi pytanie. Jak przekonać inne osoby, że to, co wierzymy, jest prawdą? Jak przekonać, że doktryny, które przyjęliśmy do swojego serca, są prawdą? Bardzo często, bracia, w wykładach, w literaturze też się spotkacie, drodzy braterstwo, że to jest prawda i ta doktryna jest właściwa, jeżeli jest oparta na czterech cechach charakteru Pana Boga: na miłości, mocy, sprawiedliwości. Myślę, że społeczność, którą mamy, którą tworzymy już od setek lat, jest świadectwem tego, że ta społeczność jest prawdziwa. Myślę, drodzy braterstwo, że wiele byście tutaj mogli na ten temat powiedzieć, co was przekonuje, że jesteście w prawdzie. Takim głównym miejscem, gdzie możemy korzystać i poznawać tą prawdę, jest zbór. Bo, drodzy braterstwo, ta prawda tak naprawdę ona nas uwalnia z naszych problemów, tak jak powiedziałem, tak, a Pan Jezus nawet o tym powiedział. Ona uwalnia nas od oceny różnych osób innych, od tradycji, od różnych pozorów, ale wszystko pod warunkiem, gdy szczerze właśnie postępujemy. Bo jednym z definicji, jak przeczytaliśmy, greckiego słowa prawda jest szczerość. Prawda, drodzy braterstwo, uwalnia nas i zaprasza nas do przybliżenia się do Pana Boga. A przede wszystkim zaprasza nas do przybliżenia się takimi, jakimi jesteśmy. Ale przed chwilą żeśmy sobie odczytali wersety, gdzie mamy tą świadomość naszych słabości i grzechów. Ale, drodzy braterstwo, prawda nas uwalnia dlatego, że Pan Jezus Chrystus nam proponuje, że nam pomoże i podźwignie nasze brzemię. I również prawda nas uwalnia, bo mówi, że chociaż jesteśmy słabi jesteśmy, nie musimy udawać, że jesteśmy najlepszymi. Ale musimy być prawdziwymi, szczerymi, bo to jest właśnie najważniejsze. Drodzy braterstwo, chodząc w prawdzie, mamy wiele powodów do radości, ale możemy powiedzieć, że możemy płakać tak jak grzesznica u nóg Pana Jezusa. Możemy, drodzy braterstwo, wyrażać swoją radość tak jak Dawid, który tańczył przed Arką Przymierza. Możemy również, drodzy braterstwo, wskoczyć do wody, tak jak apostoł święty Piotr, by dołączyć do Pana Jezusa. Myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, że pod tymi pojęciami kryją się różne postawy naszego charakteru i reakcji na tą prawdę. Drodzy braterstwo, dzięki prawdzie możemy czynić dobro, nie oczekując nic w zamian, zgodnie ze złotą regułą, którą Pan Jezus powiedział. Złotą regułą, która tak naprawdę Nie ma takiego słowa, takiego pojęcia złota reguła w Piśmie Świętym, ale jest to słowo Pana Jezusa, który powiedział, że jeżeli chcemy, żeby nam dobrze czyniono, to i wy czyńcie tak samo. I brat Russell tak wspaniale to nazwał tą zasadę jako złota reguła, która tutaj powinna nas cechować, jeżeli chcemy być uznani jako ci, którzy chodzą w prawdzie. Tak jak powiedziałem, drodzy braterstwo, musimy być prawdziwymi w swoim sercu i pełni wiary. Ale czy to jest łatwe, drodzy braterstwo? Należy przyznać, że bycie prawdziwym wymaga wielkiego wysiłku. Trzeba zastanawiać się, myśleć codziennie nad swoim postępowaniem, obserwować samych siebie przede wszystkim, przyjmować krytykę brata, siostry i starać się zmieniać swoje życie. A przede wszystkim przyznawać się do słabości. To wszystko musi się dziać pod kontrolą Słowa Bożego. Bycie prawdziwym, nieraz, drodzy braterstwo, przyznacie, że może być bolesne. Ono może kosztować nasze przyjaźnie, nasze ambicje i tego, czego jesteśmy nieraz pewni w swoim życiu. Bycie prawdziwym to akceptować, że potrzeby innych są najważniejsze, a nie tylko nasze. Drodzy braterstwo, o prawdzie moglibyśmy jeszcze tutaj wiele mówić, ale chciałbym się posunąć dalej, co apostoł święty Jan w tym liście tematowym naszym mówi. Kolejnym wersety, które tutaj dla mnie są ważne, to wersety 5 i 6 odnośnie miłości według przykazań. Tutaj słowo miłość w tych wersetach też nie ma tutaj miłości z greckiego słowa filadelfileo jako miłości braterskiej, ale mówi to o miłości agape, o najwyższym stopniu miłości, bezinteresownej miłości, którą posiada sam Pan Bóg, Pan Jezus, a naszym celem właśnie jest dążenie do tego stopnia, aby taką miłość osiągnąć. Pan Jezus powiedział, bo tutaj w tych wersetach jest powiedziane, że abyśmy postępowali według przykazań Jego i przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Tak naprawdę apostoł święty Jan tutaj odwołuje się do słów Pana Jezusa, który streścił 10 przykazań w 2 przykazania miłości. Myślę, że nie trzeba tutaj tego przypominać. Apostoł święty Piotr pokazuje właśnie, w jaki sposób to chodzenie w miłości i trwanie w miłości i w prawdzie może się objawiać. W pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, w wersecie 8 do 9 czytamy takie słowa. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Tutaj jedną z form trwania w prawdzie i chodzenia w prawdzie jest wzajemne spotkania w gronie braterskim. Bo jeżeli będziemy mieli kontakt z bratem czy siostrą, to będziemy mogli sobie odpowiadać na potrzeby tego brata i siostry. Będziemy znali jego problemy, będziemy wiedzieli, że możemy się pomodlić za niego, bo gdy nie mamy tego kontaktu, to tutaj nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, 7 wersecie powiedział: umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. Apostoł święty Jan mówi, że nie jest to jakaś nowość, którą on mówi, że to już dawno słyszeliście. Bo już w zakonie jest powiedziane, że mamy miłować wzajemnie jeden drugiego, swojego bliźniego. A na innym miejscu, w pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, 3 wersecie, nam apostoł święty Jan odpowiada, w jakim sposób możemy właśnie trwać w tej miłości. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się strzega przykazań Jego, a przykazania Jego są uciążliwe? Nie są uciążliwe, tak? Nowy przekład tutaj nam oddaje. Nie są uciążliwe, a dlaczego? Można byłoby sobie zadać pytanie, dlaczego przykazania Boże nie są uciążliwe? Myślę, że dlatego, że jeżeli mamy świadomość miłości Pana Boga i to, co się w naszym życiu wydarzyło, z jakiego stanu, żeśmy zostali wyratowani, to nasze serce i umysł samo nam podpowiada, że powinniśmy trwać w tych przykazaniach. Dla kogoś, kto, można by powiedzieć, próbuje kombinować, jest nieszczery, dla niego będą uciążliwe. Dla dzieci Bożych one nie powinny sprawiać problemów. Drodzy braterstwo, tak jak powiedziałem, ta pierwsza część listu, drugiego listu Jana, jest, można powiedzieć, przyjemna bardziej. Mówi o wspaniałych słowach prawdzie, miłości. Ale zobaczmy, co dalsze wersety mówią. Werset 7 i 8 pokazuje, że na drodze naszej i chodzenia w prawdzie i trwania w prawdzie mogą się pojawiać problemy. I jakiego typu są to problemy, mamy zapisane właśnie w 7 i 8 wersecie tego tematowego listu. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Drodzy braterstwo, ogólnie pojęte chrześcijaństwo, czy ono uznaje Pana Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele? Nie? No, mówią o stajence. Historie przytaczają. Pan Jezus, są filmy nawet dla dzieci. Różne są filmy. To czyżby słowa Pana apostoła Jana były nieaktualne? Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Mało tego, apostoł święty Jan używa takich słów. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Gdybyśmy powiedzieli jeden drugiemu, bracie, siostro, jesteś antychrystem, byłoby to bardzo nieprzyjemne, niegrzeczne. Drodzy braterstwo, przeczytam wam fragment z drugiego tomu, z 282 stronie, w wykładzie Człowiek z grzechu, co kryje się pod pojęciem antychryst. Słowo antychryst ma dwojakie znaczenie. Pierwsze z nich brzmi przeciwko Chrystusowi, zaś drugie zamiast Chrystusa. To jest imitacja Chrystusa. W pierwszym znaczeniu słowo to ma ogólny sens i może odnosić się do wszystkich wrogów sprzeciwiających się Chrystusowi. W tym sensie Saul, później nazwany Pawłem, każdy Żyd, muzułmanin, pogański, cesarz i lud Rzymu byli antychrystami, przeciwnikami Chrystusa. Jednakże Pismo Święte nie używa imienia antychryst w takim znaczeniu. Pomija ono wszystkich tego typu wrogów i stosuje pojęcie antychryst w drugim z podanych znaczeń. Przeciwko, ale w znaczeniu podszywania się, imitacji, zajmowania miejsca prawdziwego Chrystusa. I tutaj, drodzy braterstwo, myślę, że jeżeli to jest imitacja, podszywanie się, część prawdy, część nieprawdy, to jest dużo trudniej właśnie rozróżnić i powiedzieć, kto jest tym antychrystem. Dalej cytuję. Jan wyraża to w następujący sposób. A jakoście słyszeli, że ów antychryst przyjść ma i teraz wielu antychrystów powstało. Dalszy komentarz świętego Jana dowodzi, że nie miał on na myśli wszystkich oponentów Chrystusa i Kościoła, ale pewną grupę, która wyznając swą przynależność do ciała Chrystusowego, Kościoła, porzuciła fundamentalną zasadę prawdy. Dlatego też nie tylko przykręcała ona prawdę, ale w oczach świata zajmowała miejsce Chrystusa, nosząc Jego imię. W taki sposób udawała ona prawdziwych świętych. Święty Jan mówi o nich, z nas wyszli, ale nie byli z nas. Oni nie są naszymi przedstawicielami. choćby nawet oszukiwali samych siebie i świat pod tym względem. W tym samym liście święty Jan oświadcza, że ci, o których wspomina, jako o wielu antychrystach, posiadają ducha onego antychrysta. To właśnie winniśmy się spodziewać i tego doszukujemy się w papiestwie. Nie tyle przeciwstawiania się imieniowi Chrystusa, co opozycji, która polega na fałszywym noszeniu Jego imienia, imitowaniu Jego królestwa i władzy i na przedstawianiu fałszywych świetle Jego charakteru, planu i nauk wobec świata. Zapamiętajcie sobie, braterstwo, z tego opisu słowo imitacja. Coś, co przypomina prawdę. I gdybyśmy sobie popatrzyli na historię, drodzy braterstwo, to w historii na początku, w szczególności, kiedy ten błąd się wkradał, to powstawały różne grupy i ten błąd był bardzo mocno widoczny. Myślę, że najbardziej przykrem jest to, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, a w wersecie 29, gdzie mamy takie słowa: a ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. To jest bardzo przykre, że nawet spośród społeczności tych, którzy znają prawdę, może być ktoś, kto się sprzeciwi, no okazać się ten, który nie ma właściwego ducha, aby właśnie tutaj doświadczyć tych, którzy trwają w prawdzie. Drodzy braterstwo, jeszcze jeden fragment chciałbym wam przeczytać z 5 tomu, który mówi na temat tego właśnie wersetu odnośnie ducha antychrysta i problemów, które się pojawiały w tamtym czasie, w pierwszym wieku. To jest ze strony 295 w 5 tomie. Apostoł wskazuje na jedną ogólną próbę prawdziwej i fałszywej wiary, prawdziwych i fałszywych nauczycieli ducha prawdy. Próbą tą było potwierdzenie lub zaprzeczenie, że Mesjasz przyszedł w ciele. Stanowiło to nie to i nadal stanowi niewątpliwą próbę, jedną z form próby okupu. Każda doktryna, która mu zaprzecza, jest aktywnym przeciwnikiem prawdy. Jest antychrystusowa. Każda doktryna, która pomija okup, jest poważnym błędem i nie pochodzi od Boga, bez względu na to, ile zostało w nią wmieszane dobrego. Jest niebezpieczna. Każda doktryna wyznająca okup jest z zasady poprawna, z Boga i zmierza we właściwym kierunku. Przeciwnik bardzo wcześnie rozpoczął ataki na prawdziwą wiarę podaną przez Pana i przez apostołów. Pochodziły one z dwóch źródeł zaprzeczających, że Pan przyszedł w ciele. I tutaj wymienia dwa punkty. Jako pogańskie filozofie, jednym z takich filozofii była filozofia gnostyków, którzy nie uznawali Pana Jezusa, że przyszedł w ciele. Kładli nacisk na teorię, na wiedzę. Również inna grupa, taka jak Doketi, możemy się doczytać też w historii, którzy byli przeciwnikiem tego, że Pan Jezus przyszedł w ciele. I to jest ten pierwszy punkt, który brat Russell tu mówi jako pogańskich filozofiach. I drugi punkt, może przeczytam. Zgodnie ze swoim zwyczajem przeciwnik bardzo wcześnie zaczął przeciwstawiać jeden krańcowy błąd drugiemu, tak aby pomiędzy dwoma błędami prawda była porzucona bez obrony i by została zapomniana. Dlatego zapoczątkował inny błąd związany z tym zagadnieniem, a mianowicie twierdzenie, że Mesjasz wcale nie był człowiekiem, lecz samym Bogiem. Ojcem, który przez pewien czas jedynie udawał, że jest ciałem, zachowując przy tym wszelką boską moc, używając ciała jako okrycia lub przebrania, aby mógł ukryć swoją chwałę i sprawiać wrażenie, że płacze, że jest głodny, jest spragniony i w końcu umiera. Ten pogląd także zaprzecza, że Mesjasz przyszedł w ciele, że stał się ciałem. Jeszcze jedno zdanie. Spoglądając dzisiaj dookoła siebie, ze zdziwieniem możemy dostrzec, że większość chrześcijan wyznaje którąś z tych fałszywych doktryn, przeciwnych duchowi prawdy, pochodzących od ducha antychrysta, Pozostali przeważnie są zagubieni, niepewni, nie widzą jasno prawdy o tym zagadnieniu, a co za tym idzie, nie budują swych podstaw na okupie. To, że Pan Jezus przyszedł w ciele, myślę, że was, braterstwo, nie trzeba przekonywać. Ewangelii Jana czytamy, słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród was. I ujrzeliście chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Na innym miejscu, w liście do Galacjan, w 4:4 czytamy, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Wiele wersetów można byłoby tutaj cytować na to, że Chrystus przyszedł w ciele. Ale ten problem, który w tamtym czasie był, że byli tacy, którzy nie uznawali tego. I tak jak zauważcie, przeczytałem przed chwilą z 5 tomu, że dzisiaj większość religii ma po prostu pomieszane te doktryny. Nie potrafią tego właściwie spojrzeć na ofiarę okupu. Jeszcze jedne cytat, który sobie pozwoliłem, przygotowując się do wykładu, zaczerpnąć, to nasze literatury z czasopisma Herald z 2014 roku, z 1 numeru. Odnośnie tych filozofii, które pojawiły się w tamtym pierwszym wieku gnostyków, to przeczytam też kilka zdań. Gnostycy uważali, że wiedza jest drogą do zbawienia. Z tego powodu gnostycyzm został potępiony jako nauka fałszywa i heretycka również w kilku innych listach Nowego Testamentu. I teraz, drodzy braterstwo, posłuchajcie tego zdania. Nowoczesny gnostycyzm może przejawiać się w różnych odmianach. Ocenianiem duchowości przez prymat formalnej edukacji, sukcesu finansowego, umiejętności prowadzenia debat, znajomością różnych dziedzin wiedzy. Tego, drodzy braterstwo, powinniśmy się wystrzegać, aby patrząc na brata i siostry, nie było nigdy tak, że patrzymy przez pryzmat tego, jak jest zamożny, czy w jaki sposób pięknie potrafi się wypowiadać. Ale tak jak apostoł Jan i inni apostołowie cieszyli się, że bracia chodzili w prawdzie, tak i naszym tutaj celem jest, aby właśnie cieszyć się i radować z tego. Drodzy braterstwo, popatrzmy jeszcze na to, czy my właściwie wierzymy, że Pan Jezus przyszedł w ciele. Chciałbym, abyśmy sobie powtórzyli kilka punktów tego pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Po co Pan Jezus przyszedł na świat? Gdybyśmy, tak jak powiedziałem, zapytali ludzi na ulicy, to każdy, większość by, myślę, odpowiedziała, że była to historia. Pan Bóg chciał pokazać człowieka, który postępował z Jego wolą. Ale już myślę, że mniej osób byłoby powiedziało, że Pan Jezus przyszedł złożyć okup. Myślę, że wy tutaj, jakbym was zapytał, to byście na pierwszym miejscu odpowiedzieli, że pierwszym głównym punktem przyjścia Pana Jezusa było to, aby złożył okup. I to jest właśnie podstawą naszej wiary i na tym budujemy naszą wiarę. Okup jako równoważna cena, inaczej można powiedzieć, cena odpowiednia. Drugi punkt, po co Pan Jezus przyszedł w ciele, to po to, aby złożyć ofiarę za grzech. Wiemy, tą ofiarę składał przez 3,5 roku. Ta ofiara to za grzech to poświęcenie doskonałego życia na ziemi. I w tym przypadku, drodzy braterstwo, w życiu Pana Jezusa się to wypełniło. Ofiara za grzech to inaczej można powiedzieć, że jest to zadośćuczynienie. I bez tej ofiary w przyszłości ludzkość powstanie dzięki okupowi do życia. Ale w jakim stanie? Od razu nie będzie doskonała. I ta ofiara będzie właśnie potrzebna. Po trzecie, Pan Jezus przyszedł, aby ludziom wskazać, tym, którzy chcą kroczyć Jego drogą, pokazać właśnie właściwą drogę. Przyszedł po to, aby się rozwinąć przez spłodzenie nowego stworzenia, aby z chwilą, gdy nastąpiła śmierć, mógł powstać jako istota duchowa. I werset czwarty punkt dla nas, myślę, bardzo ważny, że przyszedł nam dać przykład poświęcenia i ofiarowania. W następnej godzinie zobaczymy braci i siostry, myślę, w pierwszej ławce, którzy będą chcieli właśnie okazać to przez zanurzenie w wodzie. Tak jak Pan Jezus to uczynił i jak bracia i siostry, którzy chodzą w prawdzie, to okazali przed społecznością. Pan Jezus przyszedł pokazać prawdę na czasie. Jednym z takich prawd było to, że wydał sąd na narodzie izraelskim. Pamiętacie, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, to pomimo tego, że jedni wołali, ludzie wołali, cieszyli się z tego, że widzą Mesjasza, to Pan Jezus płakał, bo był świadomy tego, drodzy braterstwo, co wydarzy się kilka lat później, że ten naród zostanie odrzucony. I myślę, że chciałbym, abyście pamiętali, gdy was ktoś zapyta, po co Pan Jezus przez po raz pierwszy, abyście mieli gotowe odpowiedzi i aby to było wypływało właśnie z waszego serca. Drodzy braterstwo, idąc dalej, te wersety, które tutaj już były przytaczane, było wiele. I jeszcze takim punktem, który jest bardzo ważny w życiu Pana Jezusa, jako kiedy przyszedł po raz pierwszy, to Pan Jezus pokazał to, że pod zakonem nie da się żyć, że tego zakonu, który jest święty, który doskonały, który pochodzi od samego Ojca Niebieskiego, jego nie jest człowiek niedoskonały, nie jest w stanie go wypełnić. Tylko doskonały człowiek Jezus Chrystus był w stanie go wypełnić. Drodzy braterstwo, chciałbym tutaj jeszcze, mam jeszcze chwilę czasu, abyśmy sobie popatrzyli na kolejne wersety, już końcowe tego listu, które wskazują i pokazują nam w bardzo piękny sposób, jak powinniśmy reagować na takie postawy tego ducha antychrysta. I co jest tutaj dla nas niebezpieczne, to, że możemy być współodpowiedzialni za takie postawy. Bo w wersecie, który żeśmy sobie odczytywali z listu Jana, mamy wprost napisane o tym. Jest to werset, który mówi odnośnie odpowiedzialności. Werset 8. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i trzyma się nauki i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. I werset 10 mówi, jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Bardzo przykre słowa. Aż dziwnie, że w ten sposób powyżej mamy tyle o miłości, ale jednak, drodzy braterstwo, pewnych nauk nie możemy popierać. Z pełną świadomością tutaj musimy zastosować się do tego, co napisał nam w tym liście święty Jan apostoł. Bo nie tylko apostoł święty Jan mówi, że mamy w ten sposób reagować. W wersecie apostoł święty Paweł też w dwóch miejscach przeczytam braterstwu mocne słowa. Z listu do Rzymian 16, rozdział 17, werset. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. A więc ci, którzy są w ciemności i którzy postępują wbrew nauce Słowa Bożego, to oprócz tego, że powinniśmy napominać zgodnie z tą regułą, która dzisiaj była przypomniana, co Pan Jezus, mamy zapisane w Ewangelii Mateusza 18 rozdziale, to no, gdy ktoś nie chce się poprawić, nie chce zmienić swojego życia, to jest powiedziane, takich mamy unikać. I na innym miejscu, w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, 5 wersecie, apostoł Paweł mówi w ten sposób. Którzy przybierają pozór pobożności. Tutaj jest to podobne pojęcie, imitacja, pozór. pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Drodzy, braterstwo nie da się ukryć. Pomimo tego, że może nieraz niektórzy próbują może w pięknych słowach wyrażać się, ale ta nasza codzienność niestety może być inna. I właśnie gdy się znamy na tyle dobrze, że znamy nawet naszą codzienność, na ile to jest możliwe, to jesteśmy w stanie właśnie zauważyć i próbować jakoś reagować, na ile się da. Ale jesteśmy świadomi, drodzy braterstwo, że no takim czasie żyjemy, że ta próba wiary musi następować. Przykre jest to, że tutaj oto ostrzeżenie i dla nas myślę bardzo ważne w tym 11 wersecie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Tu jest mowa właśnie o współodpowiedzialności. Przeczytam, braterstwo, jeszcze kilka zdań z 6 tomu, z 302 strony na tematy właśnie tego wersetu. Nie powinniśmy sądzić kogoś za to, co czuje w sercu, ponieważ serca jego nie znamy i czytać nie możemy. Lecz jeżeli popełni rozmyślny grzech na śmierć, to ujawni się on na zewnątrz, przez jego usta, jeżeli to są przestępstwa dotyczące doktryn, zaprzeczające ważności odkupienia lub dotyczące niemoralnego prowadzenia się, to jest, gdybyśmy powrócili do postępowania według ciała, jak napisano, że wróciła się świnia umyta do walania się w błocie, to odnosi się do tych, o których wspomina w liście do Żydów w 6 rozdziale i w 10 rozdziale. Apostoł przestrzega nas, abyśmy z takimi nie mieli nic do czynienia. Z nimi nie jadali, ani nie przyjmowali w swych domach, ani nie pozdrawiali ich. Tacy bowiem, którzy by utrzymywali z nimi łączność, uważani by byli jako okazujący się nieprzyjaciółmi Bożymi, biorącymi udział w złych uczynkach, naukach lub jakkolwiek miałoby się sprawa. Drodzy braterstwo, myślę, że podsumowaniem tego komentarza tutaj przez brata Rafla mogą być słowa apostoła Pawła, który w liście do Efezjan napisał w 5 rozdziale, 10 wersecie takie słowa. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je karćcie, bo to nawet wstyd mówić, że się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. A więc, drodzy braterstwo, mamy wiele ostrzeżeń, ale te ostrzeżenia nam są bardzo, myślę, potrzebne, bo stykamy się z różnymi postawami i potrafimy nieraz, powinniśmy właśnie w mocny sposób zareagować i nie pozwolić się tutaj zwieść. Werset, który mamy tutaj, 8, odnośnie miejcie się na baczności, są to bardzo mocne słowa. Pan Jezus, drodzy braterstwo, też bardzo w podobny sposób powiedział, że mamy się strzec. Powiedział odnośnie kwasu faryzeuszy, ale w Ewangelii Łukasza mamy powiedziane, co jest tym kwasem. Tym kwasem właśnie jest obłuda. A ta obłuda to może właśnie powodować tą naszą imitację, jeżeli próbujemy z jednej strony mówić piękne słowa, a uczynki nie idą właśnie w parze. Drodzy braterstwo, przejdźmy już do ostatnich słów, które przygotowałem na dzisiaj. Słów, które tutaj mamy w ostatnim wersecie, w wersecie 10, który to werset pokazuje nam, że jest bardzo ważna. Werset 12, tak. Odnośnie osobistej rozmowy. Tak jak powiedziałem, społeczność, którą tutaj tworzymy, czy w zborach, czy społeczność konwencyjna, jest takim przykładem, wspaniałym przykładem tego, że chcemy chodzić w prawdzie i ta rozmowa z bratem i siostrą jest bardzo nam potrzebna. I apostoł święty Jan w tym liście wyraża taką radość w wersecie tym końcowym, w wersecie 12, że miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Myślę, że możecie odpowiedzieć, że jeżeli przyjechaliście na konwencję, jeżeli macie możliwość podniesienia bratu i siostrze ręki, przywitania się, pocieszenia, to jest to dla was zupełna radość. O tej radości moglibyśmy wiele mówić. Mamy cały czas świadomość, że jednym z owoców ducha na drugim miejscu wymienionym właśnie jest radość. Na pierwszym jest miłość, agape, a na drugim jest radość. I drodzy braterstwo, ta codzienna rozmowa jest bardzo ważna, abyśmy, tak jak mówiłem, mogli wczuwać się w potrzeby innych. Tak apostoł święty Jan wyrażał, że to, co napisał, było bardzo dobre. Służy nam teraz, dzisiaj, obecnie. Ale ta radość, która powodowała w nim, że przyszedł osobiście porozmawiał z bratem, siostrą, to było dla niego najważniejsze i chciał, aby żeby ta radość była zupełna. Drodzy braterstwo, pod pojęciem zupełnej radości, to myślę, kojarzy wam się wszystkim ten nasz cel, do którego żeśmy udajemy się. Cel, gdy będziemy razem właśnie z Ojcem Niebieskim, gdy będziemy mogli właśnie być uczestnikami tych wspaniałych błogosławieństw wynikających właśnie ze Słowa Bożego, które jest tą naszą pochodnią tutaj na tej drodze. I ja chciałbym, braterstwo, właśnie życzyć wiele błogosławieństwa i wiele siły w przezwyciężaniu właśnie tych trudności i problemów na drodze, chodząc właśnie w prawdzie, abyście mogli być okazani jako zwycięzcy. Amen.